wyziemnej celi łyżką strapuje tynk. Piwniczne okno tłumi uliczny zgiełk. Krwawiące rany drąży zaschnięta sól, a myśl o śmierci tłumi potworny ból. W ciemnościach drąży w ścianie ostatnią myśl. Gdzieś za murami został nadziei strzęp. Poślawych liter w tynku stawiam ostatni rząd. Już nie doczekam życia, żywy nie wyjdę stąd. Z sąsiednich cel dochodzi płacz i jęk. Młode me serce nie wie, co to lęk. Po Chrystusową drogą przyszło mi teraz iść i moje życie spadnie jak z drzewa liść. Już nie mam złudzeń, lecz za jakiś czas z krwi naszej młody silny wyrośnie las. Bo na tej krwi wylanej nie pierwszy przecież raz karmić się będzie palce nie jeden z was. W myślach pakuję rzeczy w ostatnią swoją drogę. Krzyż, wiarę, niezawisłość, wszystko, co zmieścić mogę. Miłość, nadzieję, honor i zwykłą ludzką godność. Wszystko dla ciebie, wszystko dla ciebie, Polsko. W myślach pakuję rzeczy w ostatnią swoją drogę. Krzyż, wiarę, niezawisłość, wszystko, co zmieścić mogę. Miłość, nadzieję, honor i zwykłą ludzką godność. Wszystko dla ciebie, wszystko dla ciebie, Polsko.
Państwo, tych piosenek jest naprawdę bardzo dużo, lecz dzisiejszy wykład poświęcony jest zapomniany Holokaust, ale w nawiązaniu do tego chciałbym pozwolić zaśpiewać sobie piosenkę Jacka Kaszmarskiego, ponieważ uważam, że jest to najlepsza ocena tego, co można na ten temat powiedzieć. Ja już próbowałem swoich sił, natomiast uważam, że mistrz, który tu mieszkał, prawda, wiele lat w Australii, napisał wspaniałą piosenkę. Nie bój się, zabraknie to krajowa czysta. Ja widzisz, przed wojną byłem komunista. Bo ja chciałem być kimś, bo ja byłem Żyd. A jak Żyd nie jest kimś, to ten Żyd jest nikt. Może stąd dla świata tyle z nas pożytku, że bankierom i skrzypką nie mówią ty Żydku. Ja bankierem nie byłem ani wirtuozem. Wojnę w Rosji przeżyłem, oswoiłem się z mrozem. I na własnych nogach przekroczyłem Bóg razem z Armią Czerwoną jako politruk. Ja byłem jak Mojżesz, niosłem prawa nowe, na których się miało oprzeć odbudowę. A potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na magikirzystę. Ja kocham Mozarta, Bóg to dla mnie Bach. A tam, gdzie pracowałem, tylko krew i strach. Spałem dobrze, przez ścianę słysząc ludzkie krzyki, a usnąć nie mogłem przy dźwiękach muzyki. następstwie października tak zwanych wydarzeń już nie byłem w urzędzie, byłem dziennikarzem. Ja znałem języki, nie mnie uczyć jak pisać wprost, to co łatwiej można pisać w smak. Wtedy myśl się zrodziła, niechcący być może, żebym się z krajem tym związał, jak mogłem najgorzej. Za te hańbę zasługi Warszawa czy Kraków, Gomułka nam powiedział, Polska dla Polaków. Już nie dla przybędów pospolita rzecz, Wiesław jak faraon opędził nas precz. I szli profesorowie, uczeni pisarze, pracownicy urzędów, szli i dziennikarze. W Tel Awiwie właśnie za rogu z rozpędu wpadłem na byłego kolegę z urzędu. I pod ścianę płaczu iść mi było wstydź, czy ja komunista, czy Polak, czy Żyd. Nie umiałem jak on chwały czerpać teraz z tego, że się z bankruta robi bohatera. Wyjechałem, przeniosłem się tutaj do Stanów. Mówią, czym jest komunizm, pucz Amerykanów. Powiedz im, co wiesz, co na sumieniu masz, a odkupisz grzechy i odzyskasz twarz. A ja przecież nie umiem ująć słowa, jak wygląda to, co niszcząc budował. I tak sam sobie zgotowałem zgubę melona, nie skrzypek, nie bankier, a kubek. Oficer polityczny, nie ludzki heroj, ani syjonista, ani też igoi. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stał, z tą Polską związany pępowiną Pan. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stał, z tą Polską związany pępowiną Pan. Pozostałe piosenki moje zapraszam po wykładzie pana Piotra.
Panie i panowie, tak jakoś mi dziwnie brzmi, bo ja się tu czuję jak w rodzinie, chociaż w Australii jestem pierwszy raz. Nazywam się Piotr Szubarczyk. Od 20 lat jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Nasza instytucja ma trochę skomplikowaną nazwę. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z radością leciałem do Australii, nie tylko dlatego, że to była moja pierwsza wyprawa na półkulę południową, ale także dlatego, że miałem taką ostrą świadomość, że Australia to jest taka polska Arkadia, taka ziemia obiecana Polaków. To jest miejsce, które stało się azylem dla wielu żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, którym na koniec wojny nasi alianci powiedzieli: nie jesteście już potrzebni, wracajcie do Polski, przecież Polska jest wolna. Niektórzy wrócili, a byli tacy, którzy stamtąd uciekali do Australii. Australia była miejscem ratunku dla polskich dzieci uratowanych cudem z Sybiru, sierot polskich, które dostały się poprzez Persję albo drogą morską, albo dzięki konsulowi Lisieckiemu, Hance Ordunównie, samochodami wojskowymi brytyjskimi też do Persji. Potem Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Afryka. Więc tak myślałem sobie o Australii, ale kiedy już byłem w samolocie, nagle doszła mnie taka oczywista prawda. Może to trochę dziecinne, co powiem, będą się Państwo śmieli. Uświadomiłem sobie, że Australia jest piękna, ponieważ nie graniczy ani z Rosją, ani z Niemcami. I tak sobie pomyślałem, Boże, to są takie miejsca, gdzie ani jedni, ani drudzy nie są na wyciągnięcie ręki. I to jest piękne. I to jest w Australii piękne. Trochę mniej piękna była nasza wizyta w War Museum w Canberrze. Bo tam jest taka ściana poświęcona II wojnie światowej i na tej ścianie mamy sprawców II wojny światowej. Jest tam dwóch sprawców, Adolf Hitler i Benito Mussolini. A tego, który najbardziej do tej wojny dążył, tego, który przyjmował na Kremlu niemieckiego ministra spraw zagranicznych i po zbójecku w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku spisywali tajny protokół, który przejdzie do historii jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Tego człowieka tam nie ma i w ogóle Związku Sowieckiego w War Museum w Canberrze nie ma jako sprawcy wojny. Kochani, byliśmy na mszy świętej, słuchaliśmy pięknego, mądrego słowa opartego na Ewangelii. Bardzo, bardzo intrygujące dzisiejsze czytanie. Ale chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest polskie święto państwowe. Dzisiaj jest 24 marca, święto państwowe. Nowe święto państwowe ustanowione bodaj rok temu. Tak, rok temu. Otóż 24 marca to jest Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów. W zeszłym roku ustanowione święto państwowe przez Sejm Rzeczypospolitej. Trochę mi było markotno, bo dla mnie 24 marca był zawsze dniem Kościuszki, przysięga Kościuszki na rynku w Krakowie. Jako dziecko pamiętam, czytałem wierszyk na Akademii Szkolnej. Na krakowskim rynku tam ludzi gromada, Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. Ale kochani, to święto pamięci o Polakach ratujących Żydów jest nam bardzo potrzebne. Jak wiemy, trwa taka kampania przeciwko Polsce, oparta na wielkim kłamstwie. Trwa kampania, w której posługują się terminem polskie obozy i próbują nam imputować, że to my jesteśmy winni tragedii narodu żydowskiego czasu wojny. Dlaczego to święto państwowe ustanowiono na 24 marca? Dzisiaj jest 75. rocznica śmierci Józefa Ulmy, lat 44, Wiktorii Ulmy, lat 32, Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi, od 1,5 roku do 8 lat i to 7 dziecko jeszcze nienarodzone w łonie Wiktorii. Dziś jest 75. rocznica śmierci rodziny Ulmów z Markowej pod Łańcutem. Rodziny, która ośmieliła się wbrew niemieckiemu prawu na terenie tak zwanego generalnego gubernatorstwa, ośmieliła się ukrywać dwie żydowskie rodziny, rodzinę Goldmanów i rodzinę Szalów. Przyjechali niemieccy żandarmi, zamordowali 7 dzieci i ich wspaniałych rodziców. To są, kochani, słudzy Boży. Od wielu już lat trwa proces beatyfikacyjny 122 sług Bożych, męczenników czasu wojny. To jest drugi proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników czasu wojny i rodzina Ulmów jest w tej drugiej grupie. A ja mam ten zaszczyt, że ksiądz Antoni Henryk Szuman jest postacią przewodnią tego procesu, a to był proboszcz mojej parafii w Starogardzie na Pomorzu. Więc 24 marca proszę pamiętać i może dzisiaj nawet w wieczornej modlitwie proszę westchnąć. Pamiętam, moja świętej pamięci mamusia zawsze mówiła mi: synku, jak nie zdążyłeś się pomodlić, to westchnij sobie. Zna to pani też, tak? Widzę, że pani się uśmiecha. To widocznie też to pani słyszała. Westchnij sobie. Jak byłem starszy, dowiedziałem się, że to są akty strzeliste. Myślę, że nie doceniamy tych aktów strzelistych. My dzisiaj jesteśmy mocno zabiegani. Czasami nie mamy czasu uklęknąć, ale westchnij sobie, westchnij sobie, westchnij sobie. Więc westchnijmy sobie dzisiaj w porze wieczornej modlitwy za Wiktorię, za jej wspaniałego męża, za te niewinne dzieci. I kiedy mówię o Ulmach, zawsze przypomina mi się pewien młody człowiek ze wsi, w której urodziła się moja mama. Wieś Lubienia między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Młody myśliwy Łodej ukrywa na niedostępnych bagnach kilka żydowskich rodzin. Naraża się. Naraża też całą wieś, bo sąsiednia wieś Piotrowe Pole została wymordowana. Chłopcy od 14 roku życia i mężczyźni zamordowani za ukrywanie Żydów i współpracę z partyzantami. Więc wieś przez parę miesięcy nie śpi. Kiedy jakaś ciężarówka w nocy wjeżdża do wsi, to połowa wsi ucieka do lasu. Tak wyglądały realia, bo dzisiaj nas się oskarża o to, że mogliśmy więcej pomóc, a nie pomogliśmy. Że mogliśmy więcej uratować, a nie uratowaliśmy. Ale ciekawe, że nie oskarża się wielu osób narodowości żydowskiej, które przyłożyły rękę do zagłady, które przy pomocy pał pędziły swoich rodaków na Umschlagplatz. Nie mówi się o szmalcownikach niemieckich, oficerach niemieckich, którzy brali duże pieniądze od bogatych Żydów, obiecując im paszport do Urugwaju, Paragwaju, do Boliwii, do Argentyny, a potem zamiast paszportu był bilet w jedną stronę do obozu koncentracyjnego. Więc kochani, jesteśmy w takim punkcie, że trzeba o tym pamiętać i trzeba bronić honoru naszych ojców, dziadów, a ten myśliwy ze wsi Lubienia. Niemcy w pewnym momencie wpadli na ślad. Wymordowali tych Żydów na bagnach. Dowiedzieli się, kto im pomagał. Przyjechali, wyprowadzili z domu na podwórko dwoje starych już ludzi, rodziców tego myśliwego. Kazali im wykopać sobie grób na środku podwórka. Wyprowadzili chłopczyka małego, młodszego brata tego myśliwego, zamordowali go na oczach rodziców, wrzucili do dołu, ich zamordowali, podpalili dom zabudowania i odjechali. Taka była cena pomocy naszym żydowskim współobywatelom. Dzisiaj natomiast mówi się o tych sprawach tak, jakby w ogóle nie było żadnego zagrożenia, jakby tylko była kwestia dobrej woli. Więc trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić także dlatego, że w ostatnich latach pojawiają się wypowiedzi skandaliczne na ten temat. Oto pani doktor Alina Cała z Żydowskiego Instytutu Historycznego w wywiadzie dla Gazety Rzeczpospolita mówi tak. Polacy są w pewnym sensie winni śmierci wszystkich Żydów. To jest wypowiedź nieludzka, nieludzka. Parę miesięcy później pani Alina Cała z rąk ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Polski. Więc czasami przeżywamy takie sytuacje, które wołają o pomstę do nieba. Jesteśmy upokarzani. Znowu nie tak dawno pani Barbara Engel King Boni wdała się w rozważania na temat różnicy między śmiercią Polaka a śmiercią Żyda. Już samo to, kochani, robić jakieś różnice między śmiercią jednego a drugiego człowieka, że ta była lepsza, ta gorsza, ta taka, siaka, już samo to jest po prostu nieprawdopodobne. Bo ona sobie przypisuje jakieś boskie atrybuty. Ona docieka tajemnicy śmierci Polaka i tajemnicy śmierci Żyda. I cóż ta kobieta nam mówi? Mówi tak. Dla Żydów, którzy próbowali się ratować, zagrożeniem byli w pierwszym rzędzie Polacy, nie Niemcy. Pytam się, ilu Żydów zostało przez Polaków zamordowanych przed wojną, skoro zagrożeniem byli Polacy. Jeżdżę czasami samochodem z Warszawy do Radomia przez Białobrzegi. Jechałeś tą trasą nieraz. I tam jest w pobliżu wieś Przytyk. Wieś Przytyk i co jakiś czas dowiaduje się, że w Przytyku doszło do pogromu Żydów przed wojną. Na czym pogrom polegał? Żyd pokłócił się z chłopem na targu. Żyd wrócił do domu, otworzył okno, wyciągnął giwerę, jak to się mówiło, i zastrzelił tego chłopa, kiedy wracał z targu. Więc jego sąsiedzi, chłopi, napadli ten dom żydowski, zabili Żyda. Pogrom żydowski w Przytyku polegał na tym, że na skutek bójki zginął jeden Żyd i dwóch polskich chłopów. I to jest pogrom Żydów w Przytyku, gdybyście czasami o tym słyszeli. Więc tworzy się pewne mity, tworzy się pewne konfabulacje. Oczywiście, ja jako Polak nie mam wątpliwości, że w czasie wojny ujawniło się wiele zła. Ja nie mówię, że wszyscy moi rodacy byli święci. Ja wiem, że byli też dranie, bo oni się potem pojawią na przykład w UB po wojnie. Byli. Były kanalie. Byli ludzie, którzy za pieniądze gotowi byli zrobić wszystko. Ale to nie jest cecha mojego narodu. Takie kanalie są w każdym narodzie. Kiedy pan premier Morawiecki podczas wizyty w Monachium powiedział, że byli Żydzi cierpiący i byli Żydzi zbrodniarze, podniósł się wściekły wrzask. My musimy, kochani, nauczyć się mówić bez kompleksów, bez tego, co zawsze się działo gdzieś tam w głowie pod czaszką. A może lepiej nie? A może lepiej tego nie mówić? Ja jestem wychowany w Polsce komunistycznej. Ja pamiętam, kiedy mój stryjek Ludwik, w czasie wojny dowódca oddziału BHAK, a po wojnie Sybirak, wywieziony za działalność w PSL-u, cudem wrócił stamtąd. Kiedy mój stryjek przyjeżdżał do moich rodziców i po raz kolejny mówił im, co przeżył tam, wrócił, ważył 40 kilo, żona go nie poznała, to my, dzieci, byliśmy odsuwani od tych rozmów, bo nasi rodzice bali się o nas. Bali się, że jutro powiemy to w szkole i że narazimy siebie i całą rodzinę na represje. Kochali nas i z miłości do nas ukrywali część prawdy. Ci, którzy są tutaj w Australii od wielu dziesięcioleci, może nie znają tego uczucia. Druhna wyjechała w 61, ale pamięta pewnie też, kiedy była nastolatką, tę atmosferę terroru i mówienia nie do końca. My Polacy używaliśmy wtedy języka ezopowego. Język ezopowy to jest takie określenie od Ezopa, greckiego bajkopisarza, gdzie trzeba się domyślić pewnych rzeczy ukrytych w postaci jakiejś metafory czy jakiegoś imienia, które należy rozwiązać. No i mam wrażenie, że po 90 roku z tych wszystkich kłamstw i niedopowiedzeń, niedomówień, z tych wszystkich tabu, bo też używamy takiego określenia tabu, czyli jakieś zagadnienie, jakiś temat, o którym nie wolno mówić wprost, bo jest taki sowiecki plakat, kobieta, kołchoźnica, kładzie palec na usta, psst. I jest plakat z okresu sowieckiego po wojnie, niby polski plakat, mężczyzna kładzie palec na ustach i jest napis, wróg nie śpi. I tak się wychowywaliśmy, więc wydaje mi się, kochani, że ostatnie tabu po tym okresie to są relacje polsko-żydowskie. To tabu jeszcze do dzisiaj funkcjonuje. Ostatni tabu. Wielu ludzi ubolewało nad tym, co stało się w zeszłym roku. Chodzi o wystąpienie pani Azari, tak się ona nazywa, ambasadora Izraela w Polsce. I to wystąpienie w dniu poświęconym pamięci ofiar Holokaustu. O wystąpienie, no, jawnie antypolskie. Chodzi o awanturę wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ale w tym roku mieliśmy drugi akt tego skandalu. Przyjeżdża do Polski minister spraw zagranicznych Izraela, pan Izrael Katz, i mówi, że powtarza stare kłamstwo byłego premiera Izraela Szamira, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. I mówi to z pełnym przekonaniem. I mówi, my Żydzi, Izraelici, używa takiego podwójnego określenia, nigdy nie wybaczymy. Komu nie wybaczą? Nam? Czy Niemcom? Ale tu w ogóle Niemców nie ma, nie istnieją. Ewentualnie naziści. Jacyś naziści, a się okazuje, że najwięcej nazistów jest wśród Polaków. I to dopiero. Więc to, co Barbara Engelking-Boni powiedziała, było skandaliczne także dlatego, ja chyba nawet tego nie zacytowałem, przepraszam. Śmierć żydowska wynikała z niemożności porozumienia. Dla Polaków śmierć to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna. Śmierć jak śmierć. A dla Żyda to była tragedia. To było dramatyczne doświadczenie. To była metafizyka. To było spotkanie z Najwyższym. Nasza śmierć nie jest spotkaniem z Najwyższym. Jest taka zwykła, biologiczna. Nie ma o czym gadać w ogóle. No proszę Państwa, gdyby to jakaś wariatka powiedziała, która dostała skierowanie na leczenie psychiatryczne, to byśmy to przyjęli ze zrozumieniem. Gdyby to napisał jakiś bajarz wędrowny, ale to powiedziała osoba, która ma tytuł profesora, doktora, habilitowanego na polskiej uczelni, na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. No to tak wygląda nauka? Takie bajdurzenie to jest nauka? I przeciwko temu protestujemy. A kiedy już mówimy o tych śmierciach, ja jestem zawsze przeciwny takim rozważaniom chłopka roztropka, ale kiedy już mówimy o tych dwóch śmierciach polskiej i żydowskiej, to warto zacytować pewnego poetę, Żyda urodzonego w 1914 roku, ale Żyda polskiego patrioty, bo takich Żydów też mieliśmy. O tym trzeba pamiętać, kochani. Najgłupsza rzecz, jaką Polak może zrobić, to nabazgrać na ścianie Żydzi do gazu. Nie ma nic głupszego. To jest po prostu nasza porażka w tym momencie. Przed czymś takim ostrzegała jeszcze Zofia Kossak-Szczucka, najwybitniejsza polska pisarka w historii polskiej literatury. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Niektórzy mówią, że Liza Orzeczkowa, ale myślę, że Zofia Kossak-Szczucka. Przed tym ostrzegała. Mówiła, że powinniśmy ratować Żydów, pomagać Żydom. Ona przecież stała na czele Rady Pomocy Żydom. Nie tylko dlatego, że trzeba ratować życie innego człowieka, ale przede wszystkim dlatego, że jeśli tego nie będziemy robić, to się zbrukamy jako naród katolicki. To się sprzeniewierzymy nauce Chrystusowej. I nie ma znaczenia, że Żyd tę naukę odrzuca, że Chrystusa uważa za fałszywego proroka, że czeka na tego właściwego proroka. To nie ma znaczenia. Tak rozumiała to Zofia Kossak-Szczucka. Nawiasem mówiąc, kochani, mamy ponad 6 tysięcy rozdanych Polakom medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jeden z tych medali otrzymała Zofia Kossak-Szczucka. A jednocześnie mówiono o niej, że jest antysemitka. Bo ona mówiła, że Żyd pozostanie naszym wrogiem na polu gospodarczym, kulturalnym. Mówiła wprost. A nawet napisała w sierpniu 1942 roku, co już było absolutnie niezwykłe, to było jakieś proroctwo, napisała: po wojnie Żydzi będą nas oskarżać o swoją tragedię spowodowaną przez Niemców. Skąd ona to wiedziała? I ona zadaje sobie pytanie, jak to wyjaśnić? I odpowiada, że nie znajduje wyjaśnienia, że to jest jakaś tajemnica, której ona też nie rozumie. Tajemnica, powiedziała, duszy żydowskiej. Tajemnica tajemnicą, a my musimy się upominać o honor, o godność naszych dziadków, którzy stawali w takiej sytuacji jak moja mama, jak jej rodzina z tym młodym myśliwym. Otóż Władysław Szlengel, młody żydowski poeta, zaprzyjaźniony z Polakami, kochający Polskę, napisał kiedyś, jaka jest różnica między śmiercią Polaka a śmiercią Żyda w czasie wojny. On to napisał w 1943 roku. Dla mnie to jest wstrząsające, kiedy porównuję z wypowiedzią pani Pożal się Boże, profesor. Pisał Władysław Szlengel tak. Wasza śmierć i nasza śmierć to dwie inne śmierci. Wasza śmierć to mocna śmierć szarpiąca na ćwierci. Wasza śmierć wśród szarych pól od krwi i potu żyznych. Wasza śmierć to śmierć od kul dla czegoś, dla ojczyzny. Nasza śmierć to głupia śmierć na strychu lub w piwnicy. Nasza śmierć przychodzi psia zza węgła na ulicy. I napisał potem wiersz o Januszu Korczaku, bo był świadkiem, kiedy Janusz Korczak prowadzi te żydowskie dzieci. I to na śmierć. Ktoś podbiega, macha mu pod nosem jakimś papierem, że jest wolny, że ma odejść od tych dzieci. Został uwolniony, ktoś za niego zapłacił. A on tylko pokręcił głową, poszedł dalej. Nawet nie próbował tłumaczyć temu głupcowi, dlaczego pójdzie dalej. To tak jakby druhna, idąc na czele drużyny harcerskiej, poszła sobie w inną stronę, a drużyna w inną stronę. I pisze Władysław Szlengel, pisze do Polaków w tym wierszu, żebyśmy popatrzyli na Janusza Korczaka, że w tej wojnie podłej, brudnej mamy też swoje Westerplatte. Mamy też swoje Westerplatte. On pragnął tego żydowskiego Westerplatte. W pewnym sensie zazdrościł nam tej polskiej śmierci w oddziale Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. Zazdrościł nam tej determinacji w oporze, walce o niepodległy byt państwa polskiego, bo tam tego oporu nie było. A powstanie w getcie warszawskim nie było powstaniem żydowskim, kochani, tylko żydowsko-polskim. Połowa walczących to byli młodzi chłopcy z Armii Krajowej, którzy wspierali Żydów i dali im broń do ręki. Jest taka książka Zapomniany Holokaust. Autorem tej książki jest pan profesor Richard Lucas, amerykański historyk, znany amerykański historyk. Książka była wydana w roku 1986. I tutaj ku mojej radości jeden z panów, przepraszam, zapomniałem, od kogo dostałem pół godziny temu, pokazuje mi książeczkę po angielsku Zapomniany Holokaust. 5 milionów nie Żydów ofiar Holokaustu. 5 milionów nie Żydów. Autorka Teresa Pęczak-Szwarc. Nie miałem czasu przejrzeć tej książeczki, ale już widzę, że tu jest autorka upomina się o osoby narodowości nieżydowskiej, które przeszły podobne piekło. Mamy, kochani, 27 stycznia, Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. No dobrze, że jest taki Dzień Pamięci. ale nie wiem, czy to jest dobrze, że ustanowione w rocznicę wejścia do obozu i do Oświęcimia Armii Sowieckiej. Druhno, przecież my dobrze wiemy, na ziemi sowieckiej, nazwanej przez Józefa Czapskiego nieludzką ziemią, takich Auschwitzów to pewnie było ze 100 co najmniej. Sołżenicyn nazwał je archipelagiem Gułag. Nie wiem, czy to jest dobry termin na Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ale jednocześnie mamy święto państwowe związane z Auschwitzem, polskie święto państwowe. Bardzo was, kochani, proszę, byście pamiętali. 14 czerwca to jest święto państwowe, Dzień Pamięci o Polakach zamęczonych w obozach koncentracyjnych i w obozach zagłady. Też ustanowione kilka lat temu dopiero. 14 czerwca. Proszę, byście pamiętali w modlitwie, a może i jakieś spotkanie. Dlaczego 14 czerwca? 14 czerwca 1940 roku przybył do KL Auschwitz pierwszy transport. Pierwszy. 1800. Kim byli? Wszyscy bez wyjątku byli Polakami, bo KL Auschwitz budowany był dla Polaków. Taki był pierwotny zamysł. Dopiero potem, w związku z tą szaleńczą niemiecką operacją ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, dopiero potem była przewaga ofiar żydowskich. Ponad 1800 więźniów politycznych z Tarnowa, z więzienia w Tarnowie przybyło 14 czerwca 1940 roku do Auschwitz. I kolejne transporty były wyłącznie polskie. A pan rotmistrz Witold Pilecki w jakim transporcie przybył? Wyłącznie polskim transporcie. To był drugi transport z Warszawy. To był transport ludzi z Łapanki, z Łapanek ulicznych w Warszawie. Więc to był obóz dla Polaków. Więc my mamy ten Dzień Pamięci 14 czerwca, bo ja uważam, że świętowanie Dnia Pamięci w rocznicę wkroczenia Sowietów do Auschwitz to nie jest dobry pomysł. No ale lobby światowe żydowskie, które ma znacznie większe wpływy, doprowadziło do tego, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła to święto jako międzynarodowe. A kiedy mówimy o zapomnianym Holokauście, no to może nie ograniczajmy się do tej opozycji Polacy Żydzi, ale przypomnijmy na przykład, że 2 sierpnia 1944 roku niemieccy bandyci, zabójcy, zbrodniarze wkroczyli do tak zwanego Zigeunerlager, obozu cygańskiego w Auschwitz. I w ciągu jednego dnia zamordowali 20 tysięcy matek z dziećmi. W ciągu jednego dnia. Czy to jest jakaś gorsza ofiara? Czy to jest jakiś gorszy Holokaust? Czy to jest jakaś gorsza śmierć, taka zwykła, biologiczna, jak pisze ta pani, pożal się Boże, profesor? Jest Dzień Pamięci o Cyganach, czyli Roma, jak dzisiaj mówimy, o Santi. To jest 2 sierpnia, właśnie na pamiątkę tego strasznego dnia. Jest Dzień Pamięci, ale czy ktoś z państwa słyszał o tym Dniu Pamięci 2 sierpnia? On jest respektowany tylko w Polsce i chyba na terenie Serbii i jeszcze w jakimś kraju tam na Bałkanach. Nie ma takiego znaczenia. No, zgodnie z tą zasadą, która nam się wymawia, że nie wolno porównywać jakichkolwiek ofiar, jakichkolwiek innych narodów do ofiary Holokaustu. Na to nie ma zgody. Na to my nie mamy zgody, ponieważ to jest sprzeczne z nauką Chrystusową. Chrześcijanin nie może się godzić na takie różnicowanie śmierci i na takie wartościowanie lepsza śmierć i gorsza śmierć. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, w roku 1986 profesor Richard Lucas napisał książkę Zapomniany Holokaust. Bardzo ciekawa jest geneza tej książki. Wybitny amerykański historyk, któregoś dnia dokonał wielkiego odkrycia prywatnego. Poszedł do swojej uniwersyteckiej biblioteki, zaczął przeglądać katalog, potrzebował jakiejś książki na temat tego, jakie straty ludnościowe poniosła Polska w czasie wojny. I mówi polskiemu dziennikarzowi: w naszej bogatej bibliotece uniwersyteckiej nie znalazłem ani jednej książki na ten temat. A znalazłem ponad 1000 pozycji dotyczących narodu żydowskiego, Holokaustu na ziemiach polskich. Doszedł do wniosku pan profesor, że to jest jakieś nieporozumienie widocznie. I że jak on napisze książkę na ten temat, no to zdobędzie sławę. Ja bym też tak na jego miejscu pomyślał. Wykazał się wielką naiwnością. Kiedy wydał książkę, zaczęły się prześladowania. Mówi polskiemu dziennikarzowi tak: nie spodziewałem się, że po opublikowaniu tej książki rozpędza się taka burza. Pisano o mnie rzeczy wręcz niebywałe. Przekręcano moje intencje, atakowano mnie. Dostawałem telefony i listy z pogróżkami i z obelgami. Od momentu wydania Zapomnianego Holokaustu w Ameryce przestałem otrzymywać zaproszenia na jakiekolwiek konferencje naukowe. Pamiętam, że moja żona powiedziała przerażona: Boże, Richard, co ty zrobiłeś? A on napisał znakomitą książkę o polskich cierpieniach w czasie wojny. No właśnie, w co się pan wpakował? Pyta polski dziennikarz. Odpowiada pan profesor: amerykańscy historycy dzielą się na dwie grupy: historyków II wojny światowej i historyków Holokaustu. Pierwsi są obiektywni i profesjonalni. Ich reakcja na moją książkę była spokojna i rzeczowa. Ba, zebrałem pochlebne opinie. Ale gdzie? Na łamach New York Times? Prywatnie, na korytarzu, w czasie przerwy kawowej. Druga grupa, historycy Holokaustu, składa się wyłącznie z badaczy żydowskiego pochodzenia. Oni moją książkę uznali za herezję, a użycie słowa Holokaust w odniesieniu do cierpienia Polaków uznali za przestępstwo. Ciekawe. To jest, proszę państwa, wolny świat. Tak mówimy, wolny świat. Ale dlaczego, pyta polski dziennikarz? Bo uważają, że Żydzi mają patent na to słowo, a próba zestawienia ich tragedii z jakąkolwiek inną tragedią to jest po prostu zbrodnia. Moja książka została uznana za propolską. Pisanie o śmierci w Lesie Szpęgawskim, w Lesie Piaśnickim, w Lesie w Palmirach, pisanie o 70 tysiącach Polaków zamordowanych w Auschwitz, co się okazuje, jest pisanie propolskie. Dlaczego zdecydował się pan napisać Zapomniany Holokaust? Zaczynałem jako historyk dyplomacji. Napisałem książkę o relacjach między Ameryką a Sowietami. Potem zająłem się relacjami między USA a Polską. Właśnie wtedy natrafiłem na dużą liczbę relacji i dokumentów dotyczących cierpień wojennych Polaków. Nie miałem o tym pojęcia. Zorientowałem się, że są to sprawy zupełnie nieznane w Ameryce. Polska i Polacy dla historyków amerykańskich zajmujących się tym okresem są wyłącznie tłem dla Holokaustu. Zagłada jest wydarzeniem najważniejszym i centralnym. Wszystko inne nie ma żadnego znaczenia. Cała historia Polski XX wieku w Stanach Zjednoczonych jest pisana wyłącznie z perspektywy cierpienia Żydów. Amerykańscy historycy napisali już do tej pory parę książek o cierpieniach Polaków, czyli ten jego pionierski, to jego pionierskie dzieło przyniosło owoce. Ale wtedy nie było nic. Wtedy nie było nic. Książek o cierpieniach Żydów w Polsce były już zaś wtedy tysiące. Taka sytuacja to kuriozum, zważywszy na to, że ilościowo straty wojenne wśród Polaków katolików były mniej więcej takie, jak wśród Polaków Żydów. I to jest, kochani, najciekawsze. W roku 2009 Instytut Pamięci Narodowej z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej opublikował książkę o stratach nieodwracalnych, ludnościowych. Okazało się, że nie jesteśmy w stanie policzyć strat z ręki sowieckiej. To jest niemożliwe. już do końca świata będzie niemożliwe, to Pan Bóg nam kiedyś powie, ile ich było. Ponieważ już na jesieni 1939 roku Sowieci paszportyzowali przymusowo Polaków, ponieważ nasi chłopcy umierali w mundurze sowieckiego żołnierza, ponieważ zmieniono nam granice, ponieważ wielu ludzi z Kresów zniknęło gdzieś w Australii, Nowej Zelandii, na Wyspach Brytyjskich, to jest nie do policzenia. Ale wiemy w miarę dokładnie, jakie straty ponieśliśmy z ręki niemieckiej. I oto co się okazuje, to jest naukowo zweryfikowane. W czasie II wojny światowej z ręki niemieckiej, albo w walce, albo na skutek warunków stworzonych przez Niemców, odeszło śmiercią gwałtowną 2 800 000 obywateli polskich narodowości żydowskiej. A obywateli polskich narodowości polskiej ile? 2 780 000. Jak myśmy z kolegami zobaczyli te 780, wybuchnęliśmy śmiechem. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, kochani, że na wszelki wypadek redaktorzy tej książki przestraszyli się, że będzie tyle samo. I na wszelki wypadek 20 000 odjęli, żeby nie było kolejnej awantury. Ale to są tożsame liczby. Jeśli więc mówimy o Holokauście na ziemi polskiej, to trzeba powiedzieć o dwóch Holokaustach. Mój kolega z Instytutu, dr Daniel Wicenty, socjolog i historyk, uczeń profesora Zybertowicza, przychodził do mnie przez wiele dni: Piotr, ty jesteś filologiem, musisz wymyślić jakiś termin na nazwanie tego naszego polskiego Holokaustu. Skoro jest taki opór przeciwko używaniu tego słowa, skoro to słowo zostało zawłaszczone, właściwie to jest greckie słowo, więc ono należy do całego świata. Ono oznacza ofiarę. Ale skoro tak, to musisz wymyślić jakieś słowo. Ale mnie nic nie przychodziło do głowy. Wreszcie przychodzi po 2 tygodniach z artykułem w Rzepie, jak my mówimy, w Rzeczpospolitej, i nieznany mi autor pisze o Polokauście i proponuje, żeby używać takiego określenia Polokaust na śmierć polską w okresie II wojny światowej, na śmierć z ręki niemieckiej. Adam Gajkowski wczoraj mi powiedział: daj sobie spokój z tym Polokaustem. My też mamy prawo, należymy do kultury basenu Morza Śródziemnego, my też mamy prawo do używania greckiego słowa, starego, pięknego greckiego słowa. My też mieliśmy Holokaust. Więc takie to są, proszę Państwa, problemy. Sprawa tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych. To się najczęściej pojawia w dwóch gazetach. New York Times, największa żydowska gazeta na świecie, mająca ogromny wpływ na opinię amerykańskich intelektualistów, nie tylko Żydów. Tam nieustannie to wraca i jest to złośliwe. To już wiemy, że jest to złośliwe. I The Israel Times. Ale nie tylko tam. Niemieckie gazety, to już jest szczyt wszystkiego. Frankfurter Allgemeine Zeitung wielokrotnie, inne niemieckie gazety wielokrotnie używały takich określeń. To już jest po prostu coś, przeciwko czemu trzeba bardzo stanowczo występować. Jeszcze chciałbym zacytować pana profesora, ponieważ to, co mówi, jest bardzo ważne i to jest ważne, proszę Państwa, że nie ja to mówię, pracownik IPN-u, tylko to mówi amerykański naukowiec. Więc mówi pan profesor Lukas tak. Duszą inteligencji amerykańskiej rządzi New York Times. Moja książka Zapomniany Holokaust w ciągu ostatniego ćwierćwiecza miała w Ameryce wiele wydań i w środowisku naukowym uznawana jest już za klasykę. Interesujący się niezmiernie II wojną światową New York Times nie poświęcił jej jednak przez te ćwierć wieku nawet jednej linijki. A posyłał im pan egzemplarze recenzenckie? Profesor się śmieje. Oczywiście, zawsze. Przez te kilkadziesiąt lat dziennik nigdy nie opublikował recenzji jakiejkolwiek książki poświęconej okupacji Polski, w której Polacy nie zostaliby przedstawieni jako sprawcy zagłady i współodpowiedzialni za Holokaust. W ten sposób New York Times w odpowiedni sposób kształtuje amerykańską elitę intelektualną. Historyk, który chce być sławny i bogaty, historyk, który chce być hołubiony przez gazety, ośrodki akademickie, salony intelektualne, nie będzie pisał o cierpieniach Polaków, bo to jest dla niego koniec w Ameryce. I ciekawa rzecz, pan profesor przypomina sprawę Grossa, Jana Grossa. Proszę państwa, Jan Gross zaczynał swoją karierę naukową od znakomitej książki Trudno. Od książki pod tytułem W 40 nas matko na Sybir zesłała. To jest książka o Polakach z Kresów. O Polakach, którzy są wywożeni przez Sowietów na Sybir w 1940-1941 roku. I tam jest wiele przykładów u Grossa Żydów z czerwoną szmatą na rękawie, którzy są przewodnikami dla NKWD, którzy rano przyprowadzają do polskiego domu soldatów, odkrywaj, zabierajsa z wieszczami. I to jest u Grossa. Ta książka jest do dzisiaj bardzo szanowana przez historyków. Ale w pewnym momencie pan Gross zorientował się, że to nie przynosi pieniędzy. Że pisanie takie nie przynosi pieniędzy. I napisał Sąsiadów. Napisał książkę Sąsiedzi. Co profesor Lukas mówi o tej książce Sąsiedzi? To jest coś niebywałego. Gdy ją przeczytałem, byłem zdumiony. Gdybym ja napisał coś takiego, książkę opartą na tak nieprawdopodobnie słabej bazie, książkę nie popartą żadną kwerendą, bazującą głównie na spekulacjach, zostałbym po prostu natychmiast wyrzucony z kręgu moich kolegów historyków. To byłby jeden wielki wstyd. To byłaby kompromitacja. Straciłbym swoją wiarygodność jako badacz. Pisać coś takiego bez badań w niemieckich archiwach? To wręcz niebywałe. Gross nie tylko wydał taką książkę, nie tylko udało mu się uniknąć odpowiedzialności, ale jeszcze jest za tę książkę hołubiony. Czasami podchodzą do mnie moi koledzy. Brawo, Richard, zgadzam się z tobą. Mówią mi w prywatnych rozmowach na korytarzu. Żaden z nich jednak nigdy nie odważył się tego napisać czy powiedzieć publicznie. Wszystkie poważne wydziały zajmujące się Holokaustem na amerykańskich uczelniach są bowiem kierowane przez żydowskich historyków. Nikt nie chce się narażać swoim szefom. No i to jest to. To jest istota sprawy. W zeszłym roku, proszę państwa, była ta awantura o nowelizację ustawy o IPN. Odezwał się z Izraela Jair Lapid, przywódca opozycji, przeciwnik polityczny Netanyahu. I powiedział, że Polacy są największymi tutaj sprawcami tragedii narodu żydowskiego. Moją babcię wydali Polacy i z tego powodu zginęła. Tylko że Lapid się trochę przeliczył. Polscy historycy i dziennikarze zaczęli szperać i w ciągu dwóch dni ustalili, że babcia umarła w Izraelu w 1978 roku. Więc on mówi, sorry, nie chodziło o tą babcię, tylko o drugą babcię. Więc Polacy znowu szuruburu. Okazało się, że ta druga babcia też umarła w Izraelu po wojnie. Więc on mówi bezczelny mówi, ach, bo to jest jedno wielkie nieporozumienie. Mnie chodziło o prababcię. Dobra, trzecie podejście do tematu. Co się okazuje? Okazuje się, że prababcia nigdy nie była w Polsce. Nie miała żadnej styczności z Polakami. Mieszkała w Serbii i Niemcy ją z Serbii wywieźli do obozu. No już potem się Lapid nie odezwał. Było jakieś przepraszam? Nie. Zasada jest taka, że nie przepraszają. Nie przepraszają. Ksiądz profesor Chrostowski powiedział kiedyś, że bardzo niebezpieczną rzeczą, kiedy się rozmawia z tymi ludźmi, jest powiedzieć: przepraszam Ciebie. Bo wtedy on się pyta: a ile mi za to zapłacisz? Polak bardzo często przeprasza: moja kochana mamusia zawsze mi mówiła: synku, pamiętaj, to nic nie kosztuje. Nawet jak się nie czujesz całkiem winny, powiedz to przepraszam. Bo wtedy będziesz miał przyjaciół, ludzie będą cię szanowali, a ktoś ci kiedyś powie: przepraszam też. Natomiast tu jest inna mentalność, inne podejście do sprawy. Więc kochani, ja już długo mówię, nie chciałbym nadmiernie przedłużać. Pamiętajmy, kochani, 24 marca, święto państwowe, Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. 14 czerwca, Dzień Pamięci Polaków cierpiących w obozach koncentracyjnych i w obozach zagłady. Musimy zrobić wszystko i w kraju, i wy tutaj, aby ten 14 czerwca był znany na całym świecie. Jest, kochani, raport Witolda Pileckiego, naszego pana rotmistrza, bohatera narodowego. Ja tutaj wczoraj usilnie Adama przekonywałem, żeby doprowadził do nazwania jednej z ulic w Sydney, żeby to była Pilecki Street czy Pilecki Avenue. I podałem mu argument najważniejszy dla władz Sydney. Brytyjski historyk Michael Foot napisał książkę Sześć twarzy odwagi. Zrobił taki ranking najwybitniejszych konspiratorów, którzy się przeciwstawili Niemcom w czasie wojny. Wśród tych sześciu najodważniejszych ludzi w całej Europie jest polski rotmistrz Witold Pilecki. No więc myślę, Adamie, że jak pójdziesz do władz Sydney i powiesz: to nie ja, Polak, antysemita, który wyssał antysemityzm z mlekiem matki, ale zobaczcie, brytyjski historyk i żołnierz brytyjski czasu wojny nazwał go twarzą odwagi. No to nie będą mieli wątpliwości. Postarajcie się, kochani, żeby była ulica Pileckiego.